Szanowni Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan poseł Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Panie pośle, co dalej w sprawie Brexitu? Co, jakie decyzje, bo swoją jakąś decyzję podejmują Brytyjczycy, podejmuje pani premier. Też jej losy były w którymś momencie zagrożone. Też wotą nieufności względem niej i jej rządu i tych propozycji, które, tej umowy, tak, która dotyczyła Brexitu, tego wszystkiego, co stanie się w Wielkiej Brytanii. No a w tej polityce takiej, no bardzo szeroko patrząc, no my chociażby jako Polska, czy Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich, ich sytuacja, jak pan to ocenia?
Rzecz ma dwa wymiary. Po pierwsze, to co się wczoraj stało i w parlamencie brytyjskim mówię o obronieniu premier May przed wotum nieufności, o trwaniu tej koalicji z północnoirlandzkimi unionistami i to co się stało rano w parlamencie europejskim, bo to jest bardzo ciekawe, że w parlamencie pierwszą reakcją na odrzucenie przez Izbę Gmin przedwczoraj umowy o rozejściu się z Unią Europejską, którą Brytyjczycy uznali za niedostatecznie dobrą dla interesów brytyjskich, reakcją na to było od razu będziemy rozmawiać dalej. I ten fakt potwierdza jedną żelazną regułę, której w Polsce bardzo wielu polityków długo nie rozumiało. Żaden kraj, który sprzeciwił się Unii Europejskiej, na tym nie stracił. Nie stracili na tym Duńczycy, kiedy odrzucali traktat z Maastricht i uzyskali w zamian za to potwierdzenie prawa do własnej waluty narodowej i prawo do zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Nie stracili na tym Czesi, gdy przedłużali ratyfikację traktatu lizbońskiego i uzyskali potwierdzenie nienaruszalności zmian własnościowych dokonanych po wysiedleniu Niemców sudeckich. Nie stracili na tym Brytyjczycy wtedy, kiedy pani Thatcher mówiła, że oni w niewielkim stopniu korzystają z wspólnej polityki rolnej i dlatego muszą uzyskać zmniejszenie składki europejskiej, tak zwany rabat brytyjski. Sprawdza się to wczoraj, no po prostu Unia dalej z nimi rozmawia. Mimo intencji udzielania nauczki, mimo straszenia Wielkiej Brytanii, będzie dalej z nimi rozmawiać.
Czyli rozumiemy, że Wielka Brytania chce mieć prawo do decyzji i podjęła tę decyzję, dlatego mamy Brexit, a teraz jeszcze bardzo mocno broni swoich interesów i tak jest i w parlamencie, i obywatele podobnie.
W tym europejskim zakresie handlu. No chcą mieć tutaj zupełnie wolną rękę i o to walczą. Chcą być wyłączeni z rygorów wspólnych decyzji europejskich, których nie będą współtworzyć. Przy czym powiedzmy jedno, że dla Polski ta dotychczasowa umowa dla naszych interesów no, była dobra, zarówno jeżeli chodzi o pozostanie Wielkiej Brytanii w obrębie wspólnego rynku bez podlegania decyzjom politycznym i jeżeli chodzi o status Polaków w Wielkiej Brytanii, dlatego w naszym interesie jest to, żeby te negocjacje trwały dalej. No i mówię, to jest rzecz najważniejsza. I myślę, że w ten sposób przede wszystkim na to należy patrzeć. Ale oczywiście rzecz ma drugi wymiar, nie tylko brytyjski, nasz narodowy, dwa wymiary narodowe, ale wymiar szerszy europejski. On pokazuje, że te perturbacje z wychodzeniem Wielkiej Brytanii pokazuje to, że tak naprawdę polityka obecnych władz Unii Europejskiej prowadzi do rozkładu współpracy w Europie. I z pewnością, szczególnie jeżeli Brytyjczycy pokażą, że poradzą sobie poza wspólnym rynkiem za parę lat, to z pewnością będą inspiracją dla innych państw w Europie. Teraz przed Europą stoją dwie drogi. Albo daleko idące zmiany, odejście od tego liberalnego modelu, właściwie nie współpracy, bo współpraca tutaj była nazwą stopniowego tworzenia państwa Europa, więc albo zmiany, albo pogłębiające się chaotyczne zmiany w Europie, które rzeczywiście w jakiś sposób mogą być niebezpieczne dla wszystkich, bo będą tworzyć nowe, nieprzewidywalne sytuacje, w sytuacji, w której no, poszczególne państwa nie mają stosownych zabezpieczeń. To jest oczywiście mniej istotne dla państw Beneluxu, żyjących między Francją, Niemcami, a Wielką Brytanią, ale o wiele bardziej niebezpieczne dla Polski, żyjącej na obrzeżach tej politycznej Europy, żyjącej na granicach wschodu europejskiego. Dlatego taką długofalową dyspozycją dla nas to musi być przede wszystkim zdecydowana opozycja wobec tego kierunku w Europie, które reprezentują jej obecne władze. Po prostu tu nie ma kwestii jedynie tam pokazywania niuansów, różnic. To musi być zdecydowana opozycja przeciwko wszystkim wymiarom ich polityki, negacji rodziny, imigracjonizmowi, destrukcji suwerenności państw. I po drugie, bardzo intensywne, stałe pogłębianie więzi środkowoeuropejskich, tak żebyśmy byli przygotowani na wszelkie wstępy w Europie, żeby Polska nie była krajem izolowanym, żeby Polska miała zbudowany system własnej współpracy, niezależnie od tego, co się w dalszym dystansie od nas będzie działo.
Słuchałem takiej rozmowy pana byłego ministra spraw zagranicznych Waszczykowskiego, który mówi też o trudnej sytuacji chociażby Włochów, co jest skomplikowane, i mówi, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani też powinien pomagać w tym, by Włosi w tej sytuacji sobie jakoś radzili, ale też i jakoś ten punkt ciężkości właściwie uchwycić, jeżeli chodzi o Brexit. Ale wspomniał też o osobie drugiej przewodniczącym Rady Europejskiej, Donaldzie Tusku. No i tak się zastanawia, czy on mało robi, czy w ogóle cokolwiek zrobił w tej sprawie, bo mówi, to może on właśnie odważnie wyjdzie poza tweety, rozpocznie rozmowy, powinien jako Polak mieć świadomość, że to twardy Brexit godzi również w interesy polskie, o czym pan wspomniał. Mamy poważne relacje gospodarcze z Wielką Brytanią i mamy też ponad milion Polaków. Warto jakąś umowę zawrzeć, żeby to uratować.
Oczywiście, ja myślę, że Polska ze względu na bliskie relacje między rządami Polski i Węgier, obie partie rządzące w Polsce i na Węgrzech są w tej samej partii europejskiej, w tej samej federacji międzynarodowej, zarówno ze względu na to, jak i na bardziej długofalowe, no po prostu trwałe zaangażowanie Polski, Wielkiej Brytanii w przymierze atlantyckim, mamy dobre podstawy do budowania dobrych relacji dwustronnych i w moim przekonaniu to, co mówiła premier May w czasie wizyty premiera Morawieckiego w Wielkiej Brytanii, że Polacy powinni wiedzieć, że są trwa polityka brytyjska. Aż to pisałem parę miesięcy temu, że mamy dodatkowy instrument wpływu na politykę brytyjską, jeżeli chodzi o oddziaływanie na polską społeczność i kształtowanie jej opinii w Wielkiej Brytanii, dlatego że musimy się poważnie liczyć z tym, że w wypadku twardego Brexitu, takiego mocnego rozejścia się Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, będzie próba oderwania Szkocji. I wówczas głos mieszkających tam Polaków za oderwaniem Szkocji albo za zachowaniem jedności Zjednoczonego Królestwa no będzie bardzo istotny. I dlatego zarówno, że po pierwsze polski rząd musi uświadamiać Brytyjczykom, że w ich interesie jest mieć Polaków po swojej stronie. I po drugie, no też nasi partnerzy brytyjscy, oni wiedzą, że Polska, oczywiście każdy w demokratycznym społeczeństwie, każdy człowiek podejmuje indywidualnie swoje decyzje, ale że głos Polski jakoś państwa polskiego liczy dla Polaków, którzy również poza Polską mieszkają, że trzeba z nimi utrzymywać bardzo silne i dobre związki.
Pan myśli, że ta sprawa znajdzie dobry obrót, czy dobre rozwiązanie? Myślę też o właśnie sprawach gospodarczych, które wiążą Polskę z Wielką Brytanią, czy sprawa Polaków. No, Brytyjczycy oczywiście walczą o swoje, prawda?
Myślę, że tak, że możemy ustabilizować ich sytuację, tych naszych rodaków, którzy będą chcieli pozostać w Wielkiej Brytanii. Zresztą Prawica Rzeczpospolitej podnosi w swoim programie też na nadchodzące wybory sprawę bardzo aktywnej opieki nad nad Polakami i społecznościami polskimi mieszkającymi w europejskich krajach poza Polską. Chociaż mówi, Wielka Brytania się znajdzie poza Unią, więc to jest, że tak powiem, działalność równoległa. Myślę, że możemy ochronić ich pozycję, a z drugiej strony no, jest oczywiste, że właściwie już te fale emigracyjne z naszego kraju no, powinny ustać. No, oczywiście będą indywidualne przypadki, że ze względu na studia, pracę zawodową, szczególny charakter pracy, ludzie będą jeździć w tą i w tamtą stronę. W Polsce też mieszkają cudzoziemcy z zachodniej Europy, ale w skali masowej, no przecież jest oczywiste, że to powinno ustać, że Polacy nie powinni być zmuszeni do wyjazdu z kraju.
Panie pośle, czy coś się zmienia, jakieś, nie wiem, nastawienie, kwestia polityki, pewnych poglądów, decyzji, jeżeli chodzi o wolności religijne w Parlamencie Europejskim, takie nastawienie może rzeczywiście, żeby umieć się opowiedzieć za tymi, którzy są prześladowani, tu myślę o katolikach, o prześladowanych chrześcijanach w świecie, jak to wygląda, bo to zawsze z takim, no, ościeniem albo taką trudnością, takim spięciem, nawarstwieniem się wielu spraw, a nie mówiąc już o obronie życia poczętego, gdzie w imię podobno wolności i demokracji gdzieś rozdzieramy szaty, prawda, gdzie się złodzieje słusznie, ale gdy myślimy o właśnie wolności religijnej czy obronie życia poczętego, to uważamy, że za tym nie staniemy, a przeciwko życiu praktycznie każdy.
No niestety z jednej strony, ja nie chcę tutaj oceniać intencji, bo szczególnie wielu środkowoeuropejskich chrześcijańskich demokratów, korzystając, ja mówię w tej chwili o Słowakach, z KDH, no, o naszym PSL-u też, korzystając z tego, że należą do największej partii europejskiej, stara się, żeby Unia Europejska zajmowała jakieś stanowisko w sprawie prześladowanych chrześcijan, że na przykład sprawa Asi Bibi była na agendzie polityki europejskiej. Z drugiej strony musimy wiedzieć, że w całości Unia Europejska dzisiaj jest rządzona, jest kierowana przez kulturę skrajnej lewicy, nawet nie lewicy, ale po prostu skrajnej lewicy, no jeszcze wczoraj. Ja przepraszam, na chwilę odejdę od tematu, ale jeszcze wczoraj przewodniczący Timmermans grzmiał i w gruncie rzeczy wzywał do łamania porządku konstytucyjnego w Bułgarii, bo wzywał do ratyfikacji konwencji stambulskiej, mimo że w sposób absurdalny, twierdząc, że są w Europie państwa, które popierają przemoc wobec kobiet. W sytuacji, w której dobrze wie, że Trybunał Konstytucyjny wyraźnie powiedział w Bułgarii, że to jest sprzeczne z gwarancjami praw rodziny. I dlatego to jest sytuacja groteskowa, że człowiek, który występuje jako obrońca demokracji konstytucyjnej, sądu konstytucyjnego w Polsce, tak naprawdę w innych krajach, po prostu wzywa do pogwałcenia porządku konstytucyjnego, dlatego że wzywanie rządu czy parlamentu bułgarskiego do lekceważenia stanowiska Trybunału Konstytucyjnego to jest bardzo ciężki atak na demokrację konstytucyjną jako taką. Ale mówię, na chwilę odszedłem do tematu, ale wracając do praw chrześcijan, mówię, no rządzi kultura skrajnej lewicy, która jest co najmniej obojętna w stosunku do prześladowań chrześcijan w świecie, a niekiedy po prostu manifestuje pogardę antychrześcijańską, kiedy nie chce zająć się tą sprawą. Ja dwukrotnie na tym posiedzeniu w raporcie o stanie praw podstawowych w roku 2017 i w rezolucji dotyczącej pełnomocnictw pełnomocnika Komisji Europejskiej do spraw wolności religii i przekonań w świecie musiałem zwracać uwagę, że w tych dokumentach nie mówi się w ogóle o chrześcijanach, mimo że wymienia się inne religie. Nie mówi się o chrześcijanach, nie mówi się o pogardzie antychrześcijańskiej, mimo że na przykład w 2017 roku, który bilansowaliśmy wczoraj, dochodziło do tak drastycznych przykładów naruszenia praw chrześcijan w najbardziej dramatycznych sytuacjach, jak zabójstwo w Bawarii afgańskiej chrześcijanki, konwertytki, uchodźczyni przez innego Afgańczyka ubiegającego się o azyl, czyli o status tak zwanego uchodźcy, który kierował się najwyraźniej, to są stwierdzenia policji niemieckiej, motywami nienawiści antychrześcijańskiej, albo stanowisko, skandaliczne stanowisko rządu Szwecji, wtedy w 2017 roku bardzo podobne do obecnego stanowiska rządu brytyjskiego w sprawie Asi Bibi. Rządu Szwecji, który odmówił azylu nawróconej chrześcijance irańskiej, znanej w Szwecji aktorce, na szczęście wyszła za mąż, już tutaj od tej strony ma prawa zabezpieczone, której po prostu groziły najcięższe represje, a może śmierć w wypadku deportacji. Mimo to oni faktu nienawiści antychrześcijańskiej nie chcą uznać, nie chcą o tym mówić, milczą, nie mówiąc o tym, że we Francji na przykład w 2017 roku średnio co 10 godzin w ciągu roku dochodziło do aktu znieważenia świątyń lub cmentarzy chrześcijańskich i mamy do czynienia z tą falą, której władze Unii Europejskiej przyglądają się biernie. No miejmy nadzieję, że to się zmieni. W moim przekonaniu dużo nadziei tutaj można łączyć ze wzmocnieniem zarówno Europy Środkowej, naszej aktywności, ale na przykład z tym, co się dzieje we Włoszech. Jeżeli będziemy budować te mosty między bliskimi nam rządami zachodniej Europy i wzmacniać Europę Środkową, to będziemy tą sytuację zmieniać i mam nadzieję, że niedługo pan przewodniczący Timmermans będzie albo szeregowym posłem Parlamentu Europejskiego, albo holenderskim politykiem, albo osobą prywatną, ale nie człowiekiem, który wpływa na politykę Unii Europejskiej. W każdym razie musimy o to zabiegać. Ja bym od naszych władz, zresztą myślę, że na to w tym wypadku można liczyć, oczekiwał twardego nie wobec jakiejkolwiek obecności tego człowieka w jakichkolwiek władzach Unii Europejskiej w przyszłej kadencji.
Panie pośle, sprawa mowy nienawiści, tak, bo o niej też wiele w Parlamencie Europejskim, teraz też w przestrzeni społecznej, publicznej, sprawa też tragedii w Gdańsku, śmierci pana prezydenta Pawła Adamowicza i tak jedni drugich oskarżają i cały czas pytanie, czy też ludzie mają świadomość tego, co robią, bo jednym zarzucamy, a pytanie, co sami robimy w tej sprawie, czy wiemy, jak to skutkuje, jak to się odbija w życiu społecznym, w relacjach międzynarodowych, czy w relacjach społecznych. To, co się dzieje, chociażby taka sprawa cały czas przeciwko Polsce, czy to też, czy i jak to traktować, prawda?
Rodzina prezydenta Adamowicza apelowała, żeby nie eksploatować politycznie czy ideologicznie, tak dokładnie było sformułowane, jego śmierci. Ja niestety widzę, że te próby uczynienia z śmierci tej tragicznej, tragicznego wypadku, których wiele widzieliśmy w historii współczesnej, ataków ludzi niezrównoważonych na osoby publiczne, Ronald Reagan, John Lennon w zupełnie innym planie, George Wallace, Wolfgang Schäuble, można liczyć, to oni nie byli ofiarami politycznych zamachów, tylko ludzi niezrównoważonych. I to się przecież dzieje na całym świecie i w takiej sytuacji, kiedy coś takiego, co raczej należy uznać za bliższe katastrofie naturalnej, kiedy ktoś pada ofiarą czyjejś choroby psychicznej, nierównowagi moralnej i psychicznej, niż w ten sposób.
I też tutaj może trudno oceniać zabójca, po której stronie barykady, gdybyśmy nawet ją próbowali stawiać, staje, prawda?
Niegodne. Natomiast dla władz to jest przestroga. Oni dzisiaj padają ofiarą nieuczciwej bardzo kampanii i nagonki, ale to jest przestroga, że podgrzewanie takiego werbalnego konfliktu, rzucanie tych łatwych, mocnych słów, burzenie jakichkolwiek przestrzeni konsensusu, łącznie z atakowaniem, tak jak to przed wyborami partii centrowych, tak jak PSL-u, atakowane to życie jak salamandra w ogniu po prostu, że po prostu jak jest spokój, to jest nudno, że musi się dziać. W pewnym momencie może nawet nieuczciwie być wykorzystany i w pewnym momencie obraca się przeciwko tym, którzy takie rzeczy robią. Więc ja myślę, że raczej śmierć Pawła Adamowicza, który reprezentował zupełnie różne poglądy od moich, ale właśnie niezależnie od tego, że też od Platformy. Platforma nie poparła go w wyborach prezydenckich, nie tylko PiS był przeciwny, ale nie miał poparcia żadnej z wielkich partii. Ja mówię, a też ja miałem zupełnie różne od niego poglądy, ale ta nieszczęśliwa śmierć prezydenta Gdańska powinna być zachętą po raz kolejny, żeby na siebie patrzeć jak ludzie i żeby w ogóle zmniejszać ten pułap agresji. Natomiast niestety zamiast tego widzimy ze strony polityków liberalnych próbę takiej bardzo niegodnej, polityków i dziennikarzy, bo tu dodajmy, bardzo niegodnej eksploatacji tego nieszczęścia.
Znaczy pytanie, jakie chcemy mieć oblicze naszego człowieczeństwa, bo jednak o człowieczeństwo chodzi, no właśnie, o to, żebyśmy mieli przestrzeń dla życia.
To jest słowo klucz, to co ojciec powiedział. Człowieczeństwo to jest podstawa wszystkiego, co idzie dalej, podstawa, od której wychodzimy. Ja przepraszam, niestety
bardzo
będę musiał udawać na głosowania.
Za rozmowę.
Za chwilę dalsze głosowania w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że te najgorsze w tym tygodniu już mamy za sobą.
Najtrudniejsze, o tak możemy powiedzieć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.